Drodzy bracia i siostry, najświętsza noc narodzenia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Spis ludności, o którym mówi ewangelista Łukasz, to rzeczywiście szczególny spis. Oto bowiem Imperium Rzymskie przechodzi w nowy okres swojego istnienia. Po okresie królestwa, po okresie republiki nastaje teraz okres cesarstwa. I ten, który jest wymieniony dzisiaj w Ewangelii, Cezar August, jest pierwszym cezarem. Obejmuje władzę w nowym okresie Imperium Rzymskiego. Ewangelista mówi, że pierwszy spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. I jest to prawda. Spis za Kwiryniusza był jednak spisem jedynie lokalnym. Dotyczył małej części Imperium Rzymskiego. Wcześniej również były spisy. W czasie królestwa spisywano tych, którzy byli zdolni do walki. Później w okresie republiki spisywano przede wszystkim obywateli rzymskich, a teraz pierwszy cesarski spis. Dotyczy on całej ludzkości. Ewangelista mówi, spis ludności w całym świecie. Ta nowa forma rządów w Imperium Rzymskim chce się policzyć, chce zobaczyć, ilu ma obywateli, ilu ma mieszkańców, kto jest w stanie nosić broń, ale także kto ile ma zapłacić podatków. I oto ten czas, który rozpoczyna się za cesarza Oktawiana Augusta, któremu Senat Rzymski w 27 roku przed narodzeniem Chrystusa nadał imię Augustus, czyli wywyższony, czcigodny, to cesarstwo jest u szczytu swojego panowania. Rozpoczyna się tak zwany pokój rzymski, Pax Romana, około 200 lat wewnętrznego pokoju, który również pomoże później na rozwój chrześcijaństwa. I oto, drodzy bracia i siostry, w rozkwicie Rzymu, w czasie pierwszego spisu cesarskiego, kiedy bardzo silna władza szuka swojego potwierdzenia, Bóg używa tego spisu, by zaprowadzić Maryję i Józefa do Betlejem. Oni mieszkali przecież w Nazarecie, a mieli pójść do Betlejem, bo takie było proroctwo Michała. A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie wyjdzie mi ten, który będzie władał w Izraelu. Gdy więc cesarz liczy ludzi, utwierdza swoją władzę, Bóg spełnia obietnicę, bo to Bóg jest Panem historii. A pasterze, czyli ci, którzy w cesarskich spisach nie mają żadnego znaczenia, są tymi, którzy pierwsi słyszą Ewangelię, dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Gdy imperium świętuje potęgę, na jego prowincji, w Betlejem, małej mieścinie, rodzi się ten, który zmieni na zawsze historię świata. Kochani, imperia działają poprzez władzę i przymus, chcą utwierdzać swoją władzę, a Bóg działa inaczej. Bóg działa przez coś, co wydaje się słabością, ale jest to jedyna siła, która ma moc zmienić ludzkie serca. Chrystus, który rodzi się w Betlejem jako małe dziecko, pokazuje, że Bóg nikogo do niczego nie przymusza, ale składa człowiekowi propozycję. Propozycją dla człowieka jest pociągnięcie tego człowieka więzami miłości. Prorok Ozeasz powiedział, pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. Tak prorok mówił o Izraelu, jak Bóg traktuje Izraela. Ale Bóg rzeczywiście pociąga nas więzami miłości. Daje nam niemowlę, swojego syna, a przez to schyla się ku całej ludzkości i daje nam pokarm na życie wieczne, który ma moc nakarmić wszelki głód duchowy całej ludzkości. Skoro mówimy o pokarmach, niektórzy mówią, po co świętujecie te święta? Przecież tak naprawdę liczy się tylko jedzenie i pokarmy. A ja dziś powiem, rzeczywiście tak jest. Liczy się tylko pokarm. Bo Boże Narodzenie to Chrystus, który przez wcielenie staje się dla nas pokarmem w Eucharystii i mocą tego pokarmu prowadzi nas do życia wiecznego. Moi drodzy, spójrzmy dzisiaj na to wszystko na nowo. Zobaczmy tę prawdziwą nowość, która ukazuje się w Betlejem i którą przynosi narodzenie Chrystusa. Nie potrzeba nam zatem magii świąt. Raz jeszcze to powtórzę. Nie potrzeba nam magii świąt, ale potrzeba nam spotkania ze Zbawicielem. Chciejmy zatem dzisiaj docenić to, co daje nam nasza katolicka wiara. Kiedy wielu dzisiaj odchodzi od Kościoła, bo jak im się wydaje, nie mogą tu znaleźć odpowiedzi na swoje pytania, my chcemy tutaj dziś zgromadzeni świętować i dziękować Bogu za to, że nasza wiara daje nam odpowiedzi na wszystkie pytania, które w życiu są ważne. Dzisiejszy świat daje człowiekowi niezliczoną liczbę propozycji, dróg szczęścia, spełnienia sensu. Są wśród nich również propozycje duchowe, ale czasem nawet jest to duchowość bez Boga. Są zatem różne rodzaje duchowości i wiele z tych duchowości obiecuje spokój, rozwój, harmonię, ale tak naprawdę są to duchowości bez prawdziwego źródła, czyli bez nawrócenia i bez relacji. Natomiast tutaj dzisiaj dla nas Boże Narodzenie, poprzez Boże Narodzenie Bóg proponuje nam duchowość, której twórcą jest nie człowiek, ale Bóg. Dlaczego zatem mamy iść za duchowościami, których nikt nie sprawdził? Nie wiadomo, dokąd one prowadzą. Chciejmy tutaj z groty betlejemskiej czerpać z tej duchowości, którą dzisiaj proponuje nam Bóg. Bóg bowiem jest ostatecznym celem ludzkiego działania. Bóg to ten, w którym człowiek może ostatecznie spocząć. Ta duchowość, którą proponuje nam Bóg, chce doprowadzić nas do zjednoczenia człowieka z Bogiem przez miłość. Ale jednak w tym zjednoczeniu, które proponuje nam Bóg, nie jest to jakaś nirwana. Mamy zachować swoją podmiotowość. Byt człowieka nie ma rozpływać się w tym, co absolutne. Ale w tej duchowości, w tym losie człowieka, człowiek może zrozumieć, że po pierwsze nie jest bytem absolutnym, nie jest Bogiem, jest bytem ograniczonym i dlatego, nie będąc Bogiem, potrzebuje Boga. Po drugie, człowiek w tej duchowości, według której my idziemy do Boga, zdaje sobie sprawę z sytuacji grzechu, która zrywa łączność z Bogiem i z bliźnimi, powodując wewnętrzne rozdarcie. I z tego to stanu człowiek o własnych siłach się nie wydźwignie. Zbawić człowieka w tej duchowości może tylko Bóg. Temu celowi życia, jakim jest odpoczynek w Bogu, podporządkowany w tej duchowości jest również cały kształt moralności, która osiąga szczyt w miłości Boga i bliźniego. Miłości rozumianej jako dar z osoby, jako życie dla Boga i dla bliźnich. I tu taka ciekawostka. Kilka miesięcy temu rozmawiałem z jednym z moich kapelanów batalionu, który jest mnichem buddyjskim. I zapytałem go, dlaczego w twojej religii zdecydujecie się żyć w celibacie? A on powiedział wtedy, żeby mieć więcej czasu dla siebie, żeby móc wejść w siebie, zrozumieć siebie, żeby móc bardziej być dla siebie. A ja wtedy powiedziałem, no to jest bardzo ciekawe, bo w mojej duchowości, w moim seminarium przez 6 lat powtarzano mi, że ja mam być sam po to, żeby mieć więcej czasu dla innych. I moi drodzy, wiele rzeczy w naszej wierze my tak traktujemy bardzo lekko, bez głębszego zrozumienia. Czasami nie znajdujemy odpowiedzi, bowiem to wszystko wydaje się nam takie oczywiste, takie normalne. Warto czasem spojrzeć z nieco głębszej perspektywy, by zobaczyć, że wiele rzeczy, które tak po prostu lekko traktujemy, jest dane nam przez Boga. I tak rozumiana celowość ludzkiego życia, kiedy dążymy do Boga, wyznacza logikę. Logikę modlitwy, logikę medytacji, logikę kontemplacji, ofiary, ascezy, i innych czynności religijnych. Świat zatem mówi, proponując nam różne duchowości, stwórz sam siebie, a Bóg mówi, pozwól, że ja ci się objawię. Prawdziwa duchowość nie polega na wyborze jednej z wielu ofert, ale polega na tym, że spotykamy się z tym, który już pierwszy wybrał człowieka. A zatem z jednej strony ogarnia nas hałas propozycji, a z drugiej strony cisza Betlejem, szczęście pochodzące z prawdziwego przyjścia Boga. Z jednej strony ja, człowieka, musi być zawsze w centrum, a z drugiej strony prawdziwy Bóg, Emmanuel, Bóg z nami, jest pośród nas. Moi drodzy, skoro zatem duchowość ma prowadzić człowieka do Boga, to w jakiej religii? I znowu, świat dziś proponuje nam wiele religii. Świat religii jest bardzo zróżnicowany. Jest bowiem w człowieku pewna naturalna skłonność ku Bogu. Człowiek jest niejako ukierunkowany na to, co absolutne. Rozpoznaje, że wszystkie rzeczy tego świata są tak naprawdę poniżej jego aspiracji. Będzie zatem szukał, aż znajdzie coś absolutnego, ostatecznego, o ostatecznej wartości. Coś, co będzie odpowiednie do jego najgłębszych pragnięć, ale również co da mu poczucie prawdziwej radości i szczęścia. I współczesny świat mówi, wszystkie religie są równe, wszystkie tak samo prowadzą do zbawienia. Ale przecież w tych różnych religiach jest wiele sprzeczności. Jest Bóg albo bogowie, ilu więc tych bogów jest, którzy nawet niekoniecznie utożsamiają się z tym, co absolutne i z tym, co jest celem ludzkiego życia. Różnie w tych religiach określa się podstawowy problem ludzkiego losu. Bywa, że problemem człowieka jest, tak jak już powiedziałem, nieznajomość własnej natury albo niewiedza o tym, że człowiek jest cząstką boskiego wszechbytu. Różnie w religiach rozumiane jest również zbawienie. Niekiedy zbawienie rozumiane jest jako utożsamienie, uświadomienie sobie swojej tożsamości z bytem absolutnym, a innym razem chodzi o nirwanę, czyli wygaśnięcie naszego ja. Bywa także, że celem ludzkiego życia jest coś, co może być określone w kategoriach bardziej doczesnych, jak długie zdrowie, długie życie, dobrobyt, dobra sława po śmierci. Medytacja, modlitwa również może być rozumiana różnie. Z jednej strony jest to rozmyślanie nad Słowem Bożym, a w innych religiach ćwiczenie oddechu, uspokajanie funkcji ciała, opanowywanie zmysłów i myśli. Która więc religia jest prawdziwa? Bo nawet gdyby istniała tylko jedna religia, to warto by sprawdzić jej prawdziwość. A skoro istnieje wiele religii, tym bardziej trzeba by zweryfikować, która ma naprawdę sens. Jest więc rzeczą niezmiernie ważną, by religia nie prowadziła do wynaturzeń moralnych, jakie pojawiają się w niektórych religiach, jak na przykład ofiary z ludzi albo inne rzeczy. Ważne jest, by religia prowadziła człowieka przede wszystkim do rozwoju poprzez prawdę i dobro. Świat współczesny mówi, wszystkie religie są takie same, a Boże Narodzenie mówi nam, że każda religia, z wyjątkiem naszej religii chrześcijańskiej, nie jest prawdziwą religią, że jedynie przez relację człowieka z Bogiem, który objawia się nam, możemy dojść do jego prawdziwego poznania. Z jednej strony jest więc wiele narracji, a z drugiej jedno wcielenie, które ukazuje nam Boże Narodzenie. Z jednej strony religie to swoiste systemy wartości, systemy etyki, a z drugiej strony nasze chrześcijaństwo to religio vera, religia prawdziwa, rozumiana jako droga spotkania z Bogiem żywym. Moi drodzy, gdzie tak naprawdę możemy poznać Boga? Bo w każdej religii człowiek pragnie właśnie poznać Boga i zastanowić się, jak można dojść do zbawienia, do zjednoczenia z tym Bogiem. I to właśnie Chrystus przynosi nam w Bożym Narodzeniu tę prawdę. On jest odpowiedzią od samego Boga daje nam poznać przede wszystkim, kim jest Bóg i jak z Nim żyć. Przychodzimy zatem dzisiaj tutaj, by czerpać z wiedzy, którą daje nam sam Bóg, z doświadczenia bliskości z Nim. Bóg, który rodzi się w ludzkiej rodzinie, otoczony Najświętszą Marią Panną i Świętym Józefem, wprowadza tę ludzką wspólnotę, a za nią całą ludzkość, w życie samego Boga. Chrystus odpowiada na pytanie o to, kim jest Bóg, jak również na to, jak dojść do zbawienia. Z jednej strony, mówiąc nam, kim jest Bóg, Chrystus objawia nam Trójcę Świętą, a z drugiej strony, mówiąc, jak dojść do zbawienia, pokazuje nam, że zbawienie może dokonać się przez wejście w relację z tą Trójcą, czyli wejście w życie samego Boga. Chrystus objawia nam Boga, pokazuje nam, czym jest zbawienie i zbawia nas przez swoją mękę, krzyż i zmartwychwstanie, a jednocześnie sam staje się dla nas drogą do Ojca w Duchu Świętym. W Ewangelii świętego Jana powie: nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie, ale także powie, że nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Moi drodzy, świat dzisiejszy również szuka własnej chwały. Mocno to widać w dzisiejszym świecie. Drogą do szukania chwały świata jest szukanie chwały człowieka. Dosłownie we wszystkim. Coś, co jeszcze jakiś czas temu wiązało się nawet ze wstydem, dziś jest dumą. Świat szuka chwały człowieka. A tak w zasadzie trzeba by powiedzieć, że świat szuka swojej chwały poprzez szukanie chwały człowieka. A w Bożym Narodzeniu dzieje się coś innego. Aniołowie głoszą chwałę Boga, Boga, który szuka człowieka, żeby go obdarzyć udziałem w swojej chwale. A zatem człowiek chce być podziwiany, a Bóg jedynie pragnie być poznany. Ten, kto prawdziwie bowiem pozna Boga, Jego dobroć i Jego miłość, sam dojdzie do oddawania Mu chwały. Rozumie, że rolą człowieka jest to, by mieć udział w oddawaniu chwały samemu Bogu. Człowiek boi się często oddać chwałę Bogu, żeby jemu samemu tej chwały nie zabrakło. A Bóg w Betlejem szuka człowieka, by z nim dzielić się chwałą, którą ma sam Bóg. I na koniec, moi drodzy, jeszcze jedna rzecz, a mianowicie pokój, pokój ludzkiego serca. Współczesny świat bowiem jako pokój rozumie jedynie brak wojny, brak konfliktu. Jest to pokój pozorny, bardzo często jakaś równowaga sił. Niektórzy, wystarczy włączyć telewizję, obawiają się pokoju na Ukrainie. Mówią bowiem, że za kilka lat może wybuchnąć wojna także i w naszym kraju. Wydaje się to czymś sprzecznym. Skoro pokój jest czymś dobrym, jak można się go obawiać? I odpowiedź na to jest jedna. Ten pokój, który jest prawdziwy, to pokój, który pochodzi z ludzkiego serca, który nie jest tylko pewnego rodzaju odpoczynkiem przed dalszymi działaniami, ale jest pokojem prawdziwym. I tylko Bóg jest w stanie dać taki prawdziwy pokój serca, bowiem pokój prawdziwy, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, pochodzi od Boga, pokój ludziom dobrej woli. Świat zatem daje pokój, który usypia sumienie, a Bóg daje pokój, który to sumienie uzdrawia. Świat nie potrafi dać pokoju, który trwa. Bóg natomiast daje pokój, który pozostaje. Świat daje pokój oparty jedynie na balansie siły, a Bóg daje prawdziwy pokój rodzący się z miłości. Pokój bowiem nie rodzi się w świecie. Pokój rodzi się przy Chrystusowym żłóbku. Moi drodzy, a zatem przyjmijmy dzisiaj Chrystusa przychodzącego jako dziecko. Przyjęcie tego Chrystusa to przyjęcie Bożej propozycji, duchowości, gdzie Bóg jest w centrum, religii, którą Bóg nam objawił, i która naprawdę prowadzi do poznania Boga i do zbawienia przez Boga, chwały człowieka, który nie chce tylko swojej chwały, ale który chce uwielbić Boga, by ten Bóg później człowieka otoczył chwałą. I wreszcie pokoju, który tylko Bóg może dać. Pokoju, który bierze początek w ludzkim sercu. Moi drodzy, kilka godzin temu Kościół modlił się taką modlitwą w nieszporach. Boże, spraw, abyśmy z weselem przyjmując Twojego Syna jako Zbawiciela, bez lęku wpatrywali się w Niego także wtedy, gdy przyjdzie jako sędzia. Jak często zapominamy, że Chrystus, który dziś rodzi się, przyjdzie jako sędzia na końcu czasów. Adwent właśnie do tego nas przygotowywał. Przyjmijmy go dzisiaj, byśmy kiedyś mogli wpatrywać się w Niego bez lęku, kiedy przyjdzie jako sędzia. Kiedy imperia przemijają, zamiary Boga trwają. Imperia upadają, a obietnice Boga się wypełniają. Kto uklęknie przy żłobie, wstaje stamtąd z pokojem. Dlatego tej nocy nie stajemy po stronie cesarza, imperium, ani po stronie świata. Nie szukamy nowej duchowości, ale patrzymy na naszą, która ma swoje źródło i wypełnienie w Bogu. Nie szukamy innych religii, ale dziękujemy Bogu za naszą, za nasze katolickie chrześcijaństwo, w którym Bóg dał nam się poznać, objawił nam siebie i wskazał nam drogę prowadzącą do zbawienia przez swojego Syna. Drodzy bracia i siostry, stajemy dzisiaj przy żłobie, gdzie znajdujemy prawdziwego Chrystusa, Boga człowieka, który w Duchu Świętym prowadzi nas do Ojca. Pójdźmy dziś wszyscy duchowo do stajenki, do Betlejem. Znajdźmy tam Syna Bożego, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem, przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Bo tylko tam, przy żłobie Chrystusa, człowiek jest odnaleziony, Bóg jest uwielbiony, a pokój ludzkiego serca staje się możliwy. Amen.